powiem wam, jak słyszę takie pociechy, jak śpiewają, jak mówią, się rozczulam. Mam nadzieję, że tego nie widzicie. Na wstępie chciałbym przekazać pozdrowienia od moich rodziców, jak również od zboru z przychodzenia, od pozostałych osób, których tutaj nie ma. Serdecznie was pozdrawiam. Bardzo miło widzieć was w tak licznym gronie. Na spotkaniu, jak to brat powiedział, otwiera tegoroczny sezon konwencyjny. Mam powiedzieć wykład wielkanocny o życiu. Takie było życzenie braci organizatorów tej konwencji. Powiem wam, że wbrew pozorom bardzo trudno robić taki wykład. Ci, co mówią, to wiedzą dlaczego. A szczególnie, gdy ma się świadomość, że w człowieku pomimo starań siedzi jeszcze dużo zła. Dla mnie jest to trudne. Przychodzi mnóstwo refleksji. Muszę mówić, jak powinno wyglądać wasze życie. Chociaż wiem, że sam utykam w wielu sprawach. Dzisiejszy wykład już raz mówiłem do siebie, gdy go przygotowywałem. Dzisiaj powiem go drugi raz i też do siebie. Ale mam nadzieję, że siedzą na tej sali osoby, które słuchając moich rozważań zbliżą się do Pana Boga. Mój wykład zatytułowałem Jak chodzić w prześnikach szczerości i prawdy. Już wiecie, z jakiego wersetu pochodzą te słowa. Ale jeszcze raz pozwolę je sobie przeczytać. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, werset 7 i 8. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Nie sposób jest mówić o prześnikach, ani powiedzieć nic o kwasie. Jest to przeciwieństwo. Zresztą sam apostoł zestawił je razem, żeby lepiej wyjaśnić, na czym polega problem. Zacznijmy od litery. Kwas jest popularny i pożyteczny w naturze. Do czego jest używany i jak działa? Używany jest m.in. do pieczenia chleba. Wnika w głąb ciasta, w każdą jego najgłębszą część. Do rozwoju potrzebuje letniego otoczenia. Powoduje, że ciasto rośnie. I podczas pieczenia w wysokiej temperaturze zostaje zabite. I w efekcie tego procesu pozostaje wyrośnięty i smaczny chleb lub ciasto. Kilka razy udało mi się w życiu upiec chleb na zakwasie. Obserwowałem, jak działa stopniowo, pomalutku. Prawdopodobnie jego działanie odkryto w naturalny sposób, być może przez przypadek. Tak naprawdę nie wiemy, od kiedy jest używany, jak został wynaleziony. Był stosowany od dawna, już za czasów Abrahama i Lota. Lot przez pewien czas mieszkał w mieście Sodoma. Przyszli do niego goście, który się nie spodziewał, ale chciał ich ugościć. Nie miał chleba. Ubiegł więc prześniki. Szybciej się je robi, bo nie trzeba czekać, aż ciasto urośnie. Jest to pierwsze miejsce, które sugeruje, że już w tym czasie rozróżniany był chleb prześny, a więc powinien być znany chleb pieczony na kwasie. pewnym momencie historii ludu Bożego kwas nabrał znaczenia symbolicznego. To znaczy, że coś, jakąś znaczenie miał. I to znaczenie nadał sam Pan Bóg i uczynił to ustawą wieczną. Stało się to wtedy, gdy naród izraelski opuszczał Egipt, przestraszony i w pośpiechu. Być może, że ten zaplanowany przez Pana Boga pośpiech był naturalną przyczyną, która spowodowała, że ciasto, które mieli, nie zdążyło się zakwasić. Nie zdążyli zrobić zapasów. I między innymi na tą pamiątkę tego pośpiechu były spożywane prześniki, jak czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, werset 3. Nie będziesz przy niej, czyli przez ofierze paschalnej, jadł zakwaszonego ciasta przez 7 dni. Będziesz jadł przy niej prześniki, chleb nędzy, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej, abyś pamiętał dzień Twojego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie dni Twojego życia. Dla Żydów jedzenie chleba prześnego było pamiątką wyjścia z Egiptu i przypominało im pośpiech, jaki im wtedy towarzyszył. Chleb w tym wersecie nazwany jest chlebem nędzy. Jest on również symbolem nędzy i upokorzenia, jakie Żydzi odczuwali w niewoli egipskiej. Pan chciał, żeby też i to pamiętali. Pan Bóg wiedział, że ta pamięć o wyjściu jest dla narodu ważna. Jeżeli będą pamiętać o wyjściu, to nie zapomną i o wydarzeniach, które towarzyszyły temu. Jeżeli będą pamiętać o wydarzeniach, to nie zapomną również i o boskiej pomocy, bez której nie byli w stanie wyjść na wolność. Te wspomnienia miały ich zbliżyć do Pana Boga. No my też lubimy pamiątki. I chętnie sięgamy do starych albumów ze zdjęciami i z rozrzewnieniem wspominamy stare dzieje. Robimy to tym częściej, im więcej mamy lat. Jest to jeden ze sposobów odświeżania naszej pamięci. Dla Żydów podobnym sposobem były święta. Wiemy o tym, że wspólne przeżycia czy wspólna praca bardzo łączy. Tak rodziny, przyjaciół, jak i całe zbory. Pan wiedział, że silne więzi w tym narodzie są niezbędne do ich przetrwania. Historia jest ważna. Pamiętanie o tym, że było się gościem czy niewolnikiem, powoduje również inne postrzeganie tych, którzy są gośćmi u nas. Tak naprawdę trudności migranta zrozumieć może tylko ten, kto sam nim był. Upłynęło wiele lat. Przychodzi Pan Jezus. W historii świata rozpoczyna się nowy okres. Pan Jezus nie mówi, że źle patrzyliście na te święta, jako tylko na pamiątkę pośpiesznego wyjścia z niewoli. To wszystko prawda. Ale popatrzcie, to wszystko było cieniem pokazującym i mówiącym jeszcze coś więcej. Jezus mówi, ja jestem chlebem żywota. Nie rozumieli tego. Ani nauczeni, ani uczniowie. W pewnym momencie mówią, że twarda to mowa. Tak podaje apostoł Jan w swojej Ewangelii w 6 rozdziale, wersecie 60. Wiele odeszło. Zostali ci, którzy też nie rozumieli tych słów, ale byli świadomi jednego. Przeczytajmy Ewangelię Jana, 6 rozdział, werset 69. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. nie rozumieli wszystkiego. Mieli jednak świadomość, że jest On Synem Bożym i mieli pewność, że jest w stanie im to wyjaśnić. Zrozumienie przyszło, ale nie od razu. Pamiętam, jak krótko po śmierci powiedzieli, że a myśmy mniemali. Dopiero zesłanie obiecanego Pocieszyciela spowodowało otwarcie ich oczu zrozumienia. Zrozumieli wiele praw, które były dla nich niezrozumiałe i zobaczyli rzeczy, których wcześniej nie widzieli. W postępowaniu uczniów widzę lekcję dla siebie. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, jeżeli jakieś prawdy zakryte są jeszcze przed Tobą, to z tego powodu nie odchodź od Pana Boga. Niech Cię to nie gorszy. Jeżeli brat za mównicy wykłada trudną dla Ciebie naukę pochodzącą ze Słowa Bożego, nie skarż w duchu na niego i nie mów, że to jest filozofia i puste gadanie. Przyznaj się przed samym sobą, że tego nie rozumiesz i proś Ojca o Jego Ducha. Bez tej pomocy nie uczynisz postępu. A w międzyczasie zaufaj Panu, czekaj cierpliwie i badaj Słowo Boże w pokorze. Zesłanie Ducha Świętego w Dniu Zielonych Świątek sprawiło, że apostołowie patrzyli na wiele spraw inaczej. Potrafili teraz rozwijać i tłumaczyć rzeczy, które były tylko zasygnalizowane przez Pana Jezusa. Na przykład kwas. Jezus mówił o kwasie faryzejskim, o obłudzie, które jest przeciwieństwem szczerości. Powiedział też podobieństwo, w którym kwas jest symbolem zepsucia i grzechu. Zapisane jest to w Ewangelii Świętego Mateusza w 13 rozdziale, werset 33. I przeczytamy. Inne podobieństwo powiedział im. Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w 3 miarach mąki, a się wszystko zakwasiło. Historia pokazała, że to prorocze podobieństwo wypełniło się w bardzo widoczny sposób. Czysta mąka, czyli prawdy Boże, które miały być dobrym pokarmem dla Kościoła, zostały w cudzysłowie ulepszone przez mały dodatek. Na początku było to tylko trochę zła, troszkę obłudy. I szatan, który towarzyszył Jezusowi od urodzenia, nie zaprzestał swojej działalności po Jego śmierci. Dokąd żyli apostołowie, to czuwali i ukrócali zapędy złego. Ale po ich śmierci nie było już tak skutecznych obrońców. Całe ciasto, czyli Kościół, który miał być czysty, zakwasiło się. Działo się to etapami. Przez wiele lat. Wspomnijmy sobie, co mówiliśmy przed chwileczką o zasadzie działania kwasu. Dzisiaj używa się drożdży, działają szybciej. Kwas wnika w głąb ciasta i fermentuje. Ciasto od środka rośnie i puszczy się. Przybywa go? Patrząc z zewnątrz, wydaje się, że tak, że przybywa. Ale w środku jest puste i dziwnie go czuć. Czy tak stało się w rzeczywistości? Tak. Niegroźne zapędy doprowadziły do tego, że praktycznie wszystkie nauki Pana Jezusa straciły swój pierwotny kształt i znaczenie. Jezus wiedział, że obłuda, nieszczerość, którą piętnował, spowoduje zniekształcenie czystych i zdrowych nauk. Swoimi lekcjami chciał nas przygotować i ostrzec. Czy mówił szczegółowo o kwasie? Nie. Mówi bardzo ogólnie. ale jednocześnie wyjaśnia, w jaki sposób działa kwas. Chciał, abyśmy mieli świadomość, że małe zło, mały grzech doprowadzić może do dużego i rozległego zepsucia. Taka była lekcja Pana Jezusa. A co o kwasie mówią apostołowie? Znamy dwie wypowiedzi apostoła Pawła. Jedna jest z listu do Galatów, a druga z naszego tematowego wersetu. Przyglądnijmy się najpierw słowom z listu do Galatów. W liście do Galatów w 5 rozdziale, w wersecie 9 mówi, że trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Czy apostoł miał to samo na myśli, co Pan Jezus? Żeby to zrozumieć, powinniśmy przeczytać cały 5 rozdział od początku. Dla skrócenia czasu przeczytamy dwa wersety. Werset 5 i 6, 5 rozdziału listu do Galatów. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Apostoł Paweł wyjaśnia braciom z Galacji jedną z podstawowych nauk. Nauk biblijnych. Mówi o podstawie naszego usprawiedliwienia i społeczności z Panem Bogiem. Nie jest nią obrzezanie i wypełnianie zakonu, jak niektórzy wciąż myśleli z braci żydowskich, lecz wiara Chrystusa. Na takie usprawiedliwienie nie zasługujemy. Otrzymujemy je z Bożej łaski. W 8 i 9 wersecie apostoł pisze, że namawianie do obrzezania nie pochodzi od Boga. I kwituje to przysłowiem, że trochę kwasu całe ciasto zakwasza. W tym miejscu popatrzmy, jak niezrozumienie nauki o usprawiedliwieniu, ta odrobina kwasu, doprowadziła do utworzenia bardzo dziwnego i niebezpiecznego pojęcia w chrześcijaństwie. Każdy wierzący wie, że Bóg jest święty, a człowiek jaki? Grzeszny. Żeby była społeczność między jednym a drugim, musi coś człowieka podnieść do góry, coś go musi usprawiedliwić. Gdy brakło apostołów, zapomniano o ich prostych naukach i zaczęto szukać nowego tłumaczenia. Skutkiem tego poszukiwania pojawiła się myśl, że pamiątka śmierci Pana Jezusa jest ofiarą. Jeden błąd nasunął pomysł, aby wprowadzić jej obchodzenie codziennie. Następnie zaczęto mówić o przeistaczaniu chleba i wina w ciało i krew. Doszło do tego, że po wielu stuleciach powiedziano, że msza nawet przewyższa dzieło Kalwarii. Apostołowie mieli świadomość, że będą odstępstwa. Ale czy w najśmielszych ich przewidywaniach wyobrażali sobie takie dalekie odejście od Bożej prawdy? Trudno mi sobie to wyobrazić. Podsumowując, kwas może być symbolem błędu w nauce. Przyglądnijmy się teraz wypowiedzi zapisanej w liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, werset 6. Apostoł używa podobnych słów o kwasie, jak w liście do Galatów. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Czy tutaj też ma na myśli kwas jako błędne zrozumienie prawdy Bożej? Pisał list do Koryntu. W Koryncie był inny problem, jak już wcześniej brat wspominał o tym. Była niemoralność. Apostoł piętnuje tą sytuację. Nie mówi o moralności w otaczającym świecie, w szkole, w pracy, wśród znajomych. Mówi o akceptacji grzesznego postępowania przez osoby, które przychodzą do zboru. Dlaczego taka akceptacja jest niebezpieczna? Dlatego, że taki grzech, podobnie jak kwas, dociera do najdalszego miejsca w naczyniu. Skali całą zawartość naczynia. Czy tego chcemy, czy nie? Popatrzmy, jakie szerokie znaczenie kwasu. Kiedy mówiliśmy o Żydach obchodzących Paschę, to chleb bez kwasu był na pamiątkę wyjścia z niewoli, pośpiechu, jaki im towarzyszył. Kiedy czytaliśmy lekcje Pana Jezusa i słowa z listu do Galatów, to widzieliśmy w kwasie błędne zrozumienie nauk biblijnych. Kiedy przyglądamy się treści listu do Koryntian, to wyraźnie rozumiemy, że kwas oznacza grzeszne postępowanie, nieczyste życie i tolerowanie takiego stanu. To jest kwas. Dodatkowo apostoł w tym liście zwraca naszą uwagę na Paschę żydowską i na ostatnią wieczerzę, którą spożywał Pan Jezus. Wcześniej ani Pan Jezus, ani apostoł Paweł w liście do Galatów nie łączy tych dwóch spraw. I bez tej wypowiedzi z listu do Koryntian trudno byłoby nam dopatrywać się głębszych lekcji z żydowskiej Paschy. Przeczytajmy. List do Koryntian, 5 rozdział, 7 i 8 werset. Chyba już któryś kolejny raz dzisiaj go słyszymy. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. W tych słowach tego wersetu apostoł poszerza znaczenie kwasu. Mówi o starym kwasie, o tym, który możemy przynieść do zboru z otaczającego nas świata. I dodaje nowy kwas. Kwas złości, przewrotności. Czy ten jest niebezpieczny? Przykładem, do czego może doprowadzić kwas złości, jest historia Kaina. Kiedy Pan przyjął ofiarę Abla, a ofiarę Kaina nie, Kain bardzo się rozgniewał. Pamiętamy, do czego doprowadziła ta złość. Doprowadziła tak do zabicia brata. My fizycznie nikogo nie zabijemy. Ale swoją złością do jakiejś osoby możemy powiedzieć coś inaczej, zrobić. Możemy wyładować naszą złość na kimś. Że czasami możemy z przyjemnością powiedzieć o kimś źle. Oczywiście przy nadarzającej się okazji. To też jest kwas. I może zakwasić całe ciasto. Nasze serce. I często taki kwas przenosi się na zbór. Przypomnieliśmy sobie kilka znaczeń kwasu. Zastanawiając się nad prześnikami, miejmy w pamięci całą szeroką lekcję, jaka jest zawarta w kwasie. Chleb przaśny to ciało Pana Jezusa. To również i ci, którzy starają się być Jego Kościołem. Brak kwasu w nich znaczy brak złych rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy. Czyli grzechu w postaci błędnego przedstawiania nauk Bożych i nieczystego życia. Jest to podstawowe znaczenie chleba. Słowa wersetu, które są hasłem dzisiejszej konwencji, poszerzają znaczenie przaśników. Apostoł dodaje szczerość i prawdę. Jaki szybki wniosek się nasuwa? Taki, że nie wystarczy być bez grzechu, ale trzeba jeszcze posiadać szczerość i prawdę. Kochani braterstwo, szczerość to czystość, uczciwość, uprzejmość. Przyznać trzeba, że lubimy takich ludzi. Ale czy zadawaliście sobie pytanie, przed kim mamy być szczerzy? Można powiedzieć, że przed Panem Bogiem. Ale czy przed istotą wszystko wiedzącą można coś ukryć? Można być nieszczerym? Kiedy do Pana Jezusa przyszedł Judasz z pocałunkiem zdrady, to czy Jezus nie wiedział, że idzie za nim zgraja, aby go pojmać? Zdarza mi się czasami, że żartuję. Często ludzie moje żarty traktują poważnie. A żona, która dobrze mnie zna, nie ma problemu z rozeznaniem, kiedy żartuję, a kiedy mówię poważnie. Pan Bóg zna nas lepiej niż nasi bliscy. Nie mamy możliwości go okłamać. Przed kim więc mamy być szczerzy? Myślę, że szczerzy powinniśmy być w stosunku do innych ludzi. Ale przede wszystkim przed samym sobą. Może ktoś pomyśleć, no cóż on mówi? Szczerym przed samym sobą? Przeczytajmy słowa świętego Jana, zapisane w pierwszym jego liście, pierwszy rozdział, werset 8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Sami siebie zwodzimy. Jak to jest możliwe? Czy mogę okłamać siebie, że coś mam w kieszeni, a naprawdę nie mam? I odwrotnie, powiem, że mam, a nie mam? Przypomnijmy sobie barwną historię Balaka i Bileama. Balak był królem Moabu. Przez ich teren przechodził Izrael idący z Egiptu. Bali się Żydów. Wiedzieli, że jeżeli przegnie ich prorok Boży, to mają szansę ich przepędzić. Co robią? Wysyłają posłańców z darami do Bileama, aby przyszedł i przeklinał. Bileam postawił sprawę uczciwie. Zapytam się Boga i przekażę jego wolę. Jaka była wola Pana Boga? Czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale, w wersecie 12. I rzekł Pan do Bileama: nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Delegacja odeszła z taką wiadomością. Moabici byli jednak wytrwali. Posyłają jeszcze raz posłańców. Co na to prorok? Popatrzmy. W 18 i 19 wersecie. Bileam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy: nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana, mojego Boga, ani w małym, ani wielkim. Bileam pięknie odpowiedział zgodnie z wolą Bożą. Ale czy to było szczere i zgodne z jego pragnieniami? On pragnął czegoś innego. Wiedział, jaka jest wola Boża, ale próbuje jeszcze raz. I mówi tak, wers 19. Lecz zatrzymajcie się tutaj, także wy przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. Czy był szczery? Oficjalnie wygłasza właściwe stanowisko, ale w sercu pragnie czegoś innego. Jak myślę o tym wydarzeniu i szukam lekcji dla siebie, to przychodzi mi na myśl wywód apostoła Pawła o właściwym budowaniu. W rozdziale 3 pierwszego listu do Koryntian apostoł mówi, że potrzebujemy dobrego fundamentu. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus, Jego idee, Jego zasady. Budować powinniśmy z dobrych materiałów. Tymi materiałami jest co? Tak, wylicza takie złoto, srebro czy drogie kamienie. Jeżeli nasz charakter będzie podobny do innych materiałów, to doświadczenia obnażą naszą budowlę. I zaskoczyło mnie podsumowanie tych myśli przez apostoła. Możemy je przeczytać w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale, werset 18 i 19. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Apostoł mówi, niech nikt samego siebie nie oszukuje. Wspomniany Bileam wydawał się, że był mądry. W oczach tego świata tak. Nie poddawał się szybko. Dzisiaj mówi się o takim podejściu, że jak go wygonią drzwiami, to wejdzie oknem. Chciał przechytrzyć. Jak jest zabronione podróżowanie, a nie zabronione pływanie, no to wystarczy wziąć butelkę z wodą i już się płynie na nim. Jeśli ktoś mu zwróci uwagę, że odmawia, to on powie, no skądże, no ja tylko opowiadam fakty. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ktoś zauważył, że oszukujemy siebie tak często, że gdyby nam za to płacili, moglibyśmy się spokojnie utrzymać. Bileam powiedział, że nawet dom pełen złota nie odciągnie go od woli Pana Boga. Ale gdy zobaczył garść kosztowności, to co? Przyszło doświadczenie, pokusa w postaci dóbr materialnych. Jego budowanie okazało się jakie? Mimo dobrych fundamentów, jego budowanie, czyli charakter, okazał się słaby. Dlaczego? Dlatego, że odszukiwał samego siebie, że nie był szczery sam ze sobą. Pan zapłonął gniewem przeciwko niemu i stanął na drodze. Na szczęście ta historia nie skończyła się tragedią, a mogła. Ta historia uczy mnie, że muszę być szczery przed samym sobą i postępować zgodnie z posiadaną wiedzą. Czy tak zawsze postępujemy? Niektórzy z nas stają przed wyborem zmiany zamieszkania, miejsca zamieszkania. Czy to z powodu pracy, szkoły, czy nawet zdrowia, lub jeszcze z innego powodu. Przed podjęciem takiej decyzji analizujemy mieszkanie, odległość do pracy, wynagrodzenie, jakie osiągniemy, możliwość kształcenia, możliwość awansu i wiele innych czynników ma wpływ na końcową naszą decyzję. Czy jest brana pod uwagę odległość do zboru? Jak ważna jest możliwość bycia w społeczności przy podejmowaniu takich decyzji? Rozglądajmy się wokół siebie. Możemy powiedzieć, że nie widzimy wiele takich osób, które mieszkają z dala zboru. To jest prawda. Większość z tych osób, które odsunęły się od zborów z różnych przyczyn, nie ma wśród nas. Nie oszukujmy się. Osoby, które nie mają możliwości chodzić do zboru, narażeni są bardziej na osłabnięcie i rozwój kwasu. I tego starego, i tego nowego. Kochamy ich. Bolejemy, gdy widzimy, jak się szamocą. Cieszymy się, gdy widzimy, jak się rozpalają przy pojawieniu na konwencji lub innej okazji. Jednak po powrocie do siebie gasną. Wiemy, że zaleceniem Pana jest, aby nie opuszczać zboru. Zboru, w którym czasami ścieramy się i szlifujemy. Gdzie czasami może być nawet gorąco. Pamiętamy, co mówiliśmy o literalnym kwasie? Jak się zachowuje w wysokiej temperaturze? Kwas w piecu ginie. To tu w zborze czasami możemy wyćwiczyć nie tylko nasze umysły, ale i nasze charaktery. A to pomaga w naszym codziennym życiu, w rozeznawaniu dobrego i złego. A co powiemy o takiej sytuacji? Jeżeli przychodzimy i w ogóle się nie angażujemy w życie zboru, mimo posiadanych talentów, czy to nie jest opuszczanie zboru? Na takie pytanie odpowiedzmy sobie sami. Szczerze. Bez żadnego ale. Szczerość ze samym sobą potrzebna jest również podczas słuchania. Na jednej konwencji miał wykład brat, który często mówił wykłady doktrynalne. Przygotowałem się do słuchania. Wykład był o miłości. No nie mogłem go słuchać. Na przerwie idę zwrócić mu uwagę, że nie tego się po nim spodziewałem. Ale po drodze słyszę, jak ktoś mówi, że no to był super wykład. Zatrzymałem się i myślę. Leszek. No by ten wykład powiedział ktoś inny, to też byłbyś niezadowolony? No wtedy to nie. Zrozumiałem, że nie podobał mi się ten wykład, bo moje oczekiwanie było inne. Rozpoczyna się sezon konwencyjny. Będzie dużo wykładów. Uważajmy, jak słuchamy, a potem jak je oceniamy. Pewnego razu miałem wykład o doświadczeniu ludu Bożego. Było to w zborze, którego członkami były osoby w średnim i w starszym wieku. Po wykładzie wiele osób mówiło, że odniosło zbudowanie, że zrozumiały, o czym ja mówiłem. Pomyślałem, bo skoro ten wykład jest taki dobry, no to powiem go jeszcze raz. No nie w tym zborze, ale w innym zborze nadarzyła się okazja, powiedziałem. Ale w tym zborze przeważały osoby poświęcone, ale w znacznie młodszym wieku. I co? Ten sam wykład okazał się porażką. Sam widziałem, że moje słowa nie docierają do słuchaczy, że nie wiedzą, o czym mówię. Dlaczego tak było? Dlaczego ten sam wykład może być dobry lub zły? Dlatego, bo te osoby nie przeżywały jeszcze tego typu doświadczeń. Dla nich była to abstrakcja. Z tym doświadczeniem przyszła osobista refleksja. Dla mnie, jako dla słuchacza, jesteś na konwencji, obok siedzą starsi, młodsi, wszyscy z bardzo różnym bagażem doświadczeń, z różnymi umiejętnościami. Jeżeli wykład jest dla ciebie nudny, bo ty już to przerabiałeś, albo jeszcze ciebie to nie dotyczy, to niech cię to nie drażni. Może twój brat słucha zainteresowaniem. I w chwili, gdy ty się nudzisz, to on zbliża się do Pana Boga. Z miłości do tego brata słuchaj uważnie. Pamiętam, dawno temu słuchaliśmy bardzo pięknego wykładu, treściwego, obfitego w informacje biblijne. Ja byłem zachwycony. Potem rozmawiałem z bratem, którego bardzo cenię za jego zaangażowanie w sprawy pańskich. Powiedział tak. Czułem, że ten wykład był piękny, ale niewiele z niego zrozumiałem. W Kościele Pańskim są różne członki. Potrzebny jest też różny pokarm. Najważniejsze, żeby był prawdziwy. Czasami nieszczerze oceniamy innych. No, też to zauważyłem u siebie. Jak ktoś, kogo lubimy, żyjemy z nim blisko, znamy go dobrze, to nawet jak coś powie niestosownego, jak coś chlapnie, to nam to nie przeszkadza. Wchodzimy to na karb niedoskonałości. I odwrotnie. Gdy w stosunku do kogoś mamy ukryty, mniej lub bardziej, taki mały korzeń gorzkości, czy trochę kwasu, to słyszymy więcej, niż byłoby powiedziane. Prowadzi to do tego, że zaczynamy słuchać jednych, a drugich nie. Od tego tylko krok do powiedzenia. Ja jestem Pawłowy, a no a ja Apollosowy, a ja Kefasowy. Apostoł wiedział o naszych słabościach i dwa razy zwraca nam na to uwagę. Napomina nas w pierwszym i w trzecim rozdziale listu do Koryntian. Przypomnijmy te słowa z trzeciego rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, werset piąty. Bo któż to Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile? Tyle, ile dał mu Pan. Po co to mówię? Po co o tym mówił apostoł Paweł? Po to, aby pokazać problem. Żeby być szczerym wobec siebie, to nam najpierw musimy poznać swoje wady i słabości. Będę skracał. Jestem przekonany, że jeżeli będziemy siebie sami szczerze i uczciwie oceniać, to będziemy mieli lepszą samoocenę. Będzie nam lepiej z samym sobą. Będziemy również lepsi dla innych. Czasami serce nasze kwaśnieje, a w nerkach czujemy kłucie sumienia, jak pisze Dawid w 73 psalmie. Czasami jest jakaś sprawa, która zaburza nasz spokój. Jak go odzyskać? Jest na to sposób. Pod warunkiem, że będziemy szczerzy wobec siebie. Uklęknijmy na kolana i powiedzmy: Ojcze, nie jestem pewien, czy postąpiłem dobrze. Tak mi się wydawało. Objaw mi zło, które jest we mnie i daj siłę, abym mógł je pokonać. Jestem słaby i czuję się bezradny. Panie, potrzebuję Twojej pomocy. Szczerą modlitwę, bez żadnego usprawiedliwiania, Pan Bóg na pewno wysłucha. W naszym tematowym wersecie czytaliśmy, że mamy obchodzić święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Prześniki szczerości i prawdy. To połączenie nie jest przypadkowe. Te dwie cechy zawsze powinny iść ze sobą w parze. Tak samo jak w parze chodzi złość i przewrotność. Przywołam kilka przykładów, które pokażą nam, że nie wolno rozdzielać szczerości od prawdy. Życiowym takim znanym przykładem jest Saul z Tarsu. Miłował bardzo Pana Boga. Starał mu się służyć z całej siły. Jego zaangażowanie doprowadziło do tego, że fizycznie prześladował innych. Szczerość nie szła w parze z prawdą. Pan stanął na jego drodze, podobnie jak na drodze Bileama. Dzisiaj nikt z nas nie będzie prześladował fizycznie, tak jak to czynił Saul. Prawda dokonała w nas takich zmian, że jest to niemożliwe. Ale czy czasami nie znajdujemy w nas trochę tego ducha Saulowego? Czasami zauważamy, że jakaś osoba ma problem. Nie mówi o tym, bo się wstydzi. Bywa, że w dobrej wierze i szczerze zmuszamy ją, aby nam o tym powiedziała. Ta zaś osaczona mówi wymijająco, albo nawet kłamie. Potem szczycimy się, że przyparliśmy ją do muru, żeby powiedziała prawdę. Czy wtedy pracuje szczerość? Na pewno tak. Szczere było zainteresowanie tą sprawą. A co z prawdą? A może prawda jest taka, że dla kogoś jest krępujące mówić o swoich problemach z każdym zaciekawionym bratem czy siostrą? Małe dziecko, jak się też się wstydzi, jak się zmoczy. Czy to nie jest normalne, że wstydzimy się i nie chcemy publicznie mówić i upubliczniać swoich problemów? Potrzebujemy rozmawiać o naszych doświadczeniach, o naszych problemach. Otrzymać możemy z takich rozmów wiele korzyści. Ale czy powinniśmy robić to z każdym, który jest tym zainteresowany? Do takich rozmów potrzebujemy odpowiedniej chwili, osoby, której ufamy i mamy pewność, że nie rozpowie o naszych wynurzeniach. Szczerość jest piękna pod warunkiem, że towarzyszy jej prawda i wyczucie. Czasami kurczowe trzymanie się prawdy przez nas rozumianej może zrobić wiele złego. Przed takim zachowaniem i przed wypowiadaniem takich myśli powinniśmy przeanalizować, czy jest ona korzystna dla mówiących, słuchających i zaangażowanych w omawianą sytuację. Na pewno takie problemy były udziałem osób żyjących podczas II wojny światowej. Czy ukrywać innych z narażeniem życia, czy informować władze o miejscu ich pobytu, zgodnie z prawdą i obowiązującymi przepisami. Z dylematami, czy mówić prawdę, czy nie, spotykamy też się dzisiaj. Czasami widzę młodego człowieka, z którym mam dobry kontakt, że robi głupotę. Co wtedy robić? Powiedzieć o tym jego rodzicom, czy nie? Czy powiedzieć wszystko, czy tylko część prawdy? Jak powiemy, to wydaje nam się, że stracimy nas zaufanie i nie będziemy w stanie mu pomóc. A co, jak ta sprawa będzie miała wpływ na całe jego życie? Prędzej czy później wyjdzie na jaw. Tak wtedy popatrzymy oczy jego rodziców. Jak ocenią nas, jego rodzice, gdy dowiedzą się o tym, że od roku znamy całą tą sprawę i nic nie mówimy? Podobnych dylematów mamy wiele. Dobrze by było, gdybyśmy w takich sytuacjach przynajmniej rozważyli napomnienie apostoła. Chodźcie, obchodźcie święto w prześcigach szczerości i prawdy. Kochani, zbliżamy się do obchodzenia pamiątki śmierci naszego Pana. Nie wyczyszczamy kwasu z naszych obejść. To oczyszczenie z naszego umysłu i serca. Z grzechu tak fizycznego, jak i duchowego. Czy to wszystko? Nie. Niezbędna jest jeszcze szczerość i prawda ze wszystkimi ludźmi, ale przede wszystkim samym sobą. Starajmy się więc codziennie, przez całe nasze życie, pamiętać o tym i przygotowywać siebie samego. Jeżeli to prawdziwie i szczerze będziemy robić, to jest nadzieja, że będziemy pić kielich, o którym mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, w 26 rozdziale, werset 29. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. O piciu tego kielicha marzę i tego protestu życzę. Amen.